zdaję sobie sprawę, że 10 czy 15 minut to zdecydowanie za mało, żeby cokolwiek powiedzieć o idei historii. Moglibyśmy mówić godzinami o tym, czym w ogóle dla nas historia jest, czym dla nas bywa, czym jest pamięć historyczna itd. itp. Pomyślałem, że ułożę to spotkanie w ten sposób, żeby sięgnąć po te mniej znane lektury, żeby nie był to po raz kolejny Pan Tadeusz, lalka, dziady. I zaproponuję Państwu kilka ciekawych rzeczy, moim zdaniem naprawdę ciekawych, które mogą coś tutaj dopowiedzieć. Ale zacznijmy właśnie od tego, jak rozumiemy historię. Bo to najprostsze rozumienie historii, takie szkolne, historia to są dzieje, czyli nasza przeszłość. I historia to jest nauka o dziejach. Tak najczęściej uczymy się w szkole. Ale współcześnie historia to również rozumienie przeszłości. Tak jak chcą historycy, historia to chociażby pewne procesy dziejowe, które próbujemy zrozumieć. Praca historyków to nie tylko zbieranie faktów, ale to również ich interpretacja. To jest również próba umiejscowienia nas, teraźniejszości, w kontekście tego, co się wydarzyło. Historia ma pewną mądrość, po którą chcemy sięgać. Mówimy, historia jest nauczycielką życia, ale coraz częściej sami w to wątpimy. Nasze polskie myślenie jest specyficznie historyczne, jest przesiąknięte historyzmem. To pewna, no właśnie, nomen omen, spuścizna dziejów. Jesteśmy zakorzenieni w historii. To jest również po prostu bogactwo naszej historii. Nasz podręcznik historii jest niezwykle rozbudowany. Są kraje, które tak bogatej historii nie mają i myślę, że to jest coś, z czego mimo wszystko powinniśmy się cieszyć. Ale z drugiej strony należymy do czasów, należymy do pokolenia, które świadomie czy nieświadomie próbuje się od przeszłości odciąć. Przypomnę tylko jednego znanego polityka, jak najbardziej polskiego, którego hasło wyborcze brzmiało: wybierzmy przyszłość. I było wiadomo, że druga niedopowiedziana część tego hasła brzmiałaby kosztem przeszłości, odetnijmy się od przeszłości. I okazało się, że to hasło wówczas było nośne. Coraz częściej mówimy o tym, żeby odciąć się od historii, nie bardzo jednak zastanawiając się, czego tak naprawdę chcemy dokonać. Historia, o której próbujemy zapomnieć, najczęściej wraca, ale jako swoja karykatura staje się groźna. O historii nie wolno zapominać. Taką pisarką, która pokazuje, jak historia zmienia się na naszych oczach, pisarką właśnie moim zdaniem nieco zapomnianą, a niesłusznie, jest Zofia Starowiejska-Morstynowa. Ja mam przed sobą, proszę Państwa, kabałę historii i proszę zobaczyć, to jest leciwy egzemplarz, również zaczytany przeze mnie. Zofia Starowiejska-Morstynowa pisała swoje eseje w czasie okupacji, patrząc z okien mieszkania, jak historia przetacza się właśnie pod jej oknami, jak historia potrafi wtargnąć w nasze życie i pokazać swoje groźne oblicze, gdy próbujemy o niej zapomnieć. A dziś nic nie niepokoi tak, jak właśnie historia. Dziś historia jest naszą udręką i zmorą, a także naszą nadzieją. Dawniej była dla nas książką, pieśnią i mitem. Czytaliśmy ją przy trzaskającym ogniu kominków, rozmawialiśmy o niej w letnie popołudnia niedzielne. Dziś wpadła w nasze życie jak pocisk. Potargała na strzępy wszystko dookoła nas. Na naszych grzbietach rozgrywa swe ponure dramaty, przeprowadza swe bezwzględne procesy. Więc dziś chcemy spojrzeć jej w oczy. Chcemy jej wydrzeć zagadkę. Chcemy wiedzieć, gdzie nas wiezie na swych krwią ociekających wozach. Chcemy poznać jej prawa i obyczaje. Wcale nie chcemy jej badać obiektywnie, teoretycznie, naukowo. Nic już spokojnie ani obiektywnie robić nie umiemy. Może tutaj wystarczy. Zachęcam Państwa do eseju, to jest ten esej tytułowy Kabała historii. Proszę zobaczyć, mamy zderzenie dwóch wyobrażeń historii. Ta dawniejsza, taka baśniowa, legendarna, w której człowiek chciałby się zanurzyć, o której mówi, chciałbym cofnąć się do tamtych czasów, ciekawe jak to było. I ta rozgrywająca się właśnie na naszych oczach, w której nie ma już nic z baśni, przynajmniej tej dobrej baśni, która zagraża naszej egzystencji, która powoduje, że wolelibyśmy się cofnąć do mitu bądź do codzienności bez historii. dla której jedyną nadzieją jest jakaś przyszłość. Tak, proszę Państwa, wydaje mi się, że jest to rzecz ważna, by podkreślić, sięgamy do przeszłości, bo próbujemy jednak dowiedzieć się czegokolwiek o przyszłości. Zawsze jest to trochę wróżenie z fusów, jak mówią historycy, a jednak musimy zdobywać się nieustannie na ten wysiłek, by modelując rzeczywistość, przewidywać przynajmniej w jakiejś mierze, w jaką stronę zmierzamy. Pisarze współcześni właśnie często odżegnują się od takich tradycyjnych wyobrażeń o historii. Mówią o niej w kategoriach metaforycznych. To zresztą moje ulubione zajęcie, przyglądać się historii, która jest metaforyzowana. Ale te tradycyjne toposy historii, jak się okazuje, współcześnie ulegają wyczerpaniu. Mam przed sobą książkę Jacka Bochańskiego, Antyk po antyku. Wspaniały pisarz. Tutaj mamy zbiór jego esejów. Tradycyjna mądrość głosi, że starania się opłacają, bo historia jest nauczycielką życia. To znane powiedzenie Cycerona. Brzmi to jak pusty komunał, na który się tylko krzywimy. Czy dlatego, żeśmy się z nim osłuchali? Czy dlatego, że dzisiaj historia nie może już być nauczycielką życia? Przez długie wieki wszelkiemu zajmowaniu się historią towarzyszyła pewność, iż zajęcie to przynosi pożytek, ponieważ istotna treść życia zbiorowego ludzi pozostaje zawsze jednakowa, więc studiując ją można się nauczyć lepszego życia we własnych czasach. Komunał o historii nauczycielce byłby całkiem słuszny, gdyby słuszny był jeszcze inny komunał, a mianowicie, że historia się powtarza. Ale w świetle tego, co powiedzieliśmy uprzednio, identyfikacja człowieka współczesnego z człowiekiem historycznym okazała się złudzeniem. Bochański podważa myślenie o historii jako myślenie o powtarzaniu się pewnych procesów dziejowych. Tutaj zasygnalizuję, to nie jest takie oczywiste. Część historyków, badaczy, myślicieli, pisarzy również podkreśla, że jednak pewne wielkie struktury się powtarzają. Choćby to, że cywilizacje pojawiają się, rozrastają i w pewnym momencie więdną. Być może i my jesteśmy w takim momencie dziejowym. Szczególnie od hasła historia jest nauczycielką życia, trzeba się spodziewać takich właśnie wymagań. Ma ono pewne swoiste zabarwienie. Powiedziano wprawdzie nauczycielka, lecz pomyślano wychowawczyni. Historia magistra vita est. Ta magistra pierwotnie wcale nie jest nauczycielką, jest mistrzynią. Pytanie, czy naprawdę oczekujemy, że historia będzie mistrzynią duchową? Czy sięgając w przeszłość, szukamy tam wzorców zachowań, czy raczej przestrogi przed błędami, których nie należy popełniać. Takim poetą historii jest Zbigniew Herbert. Ponieważ Herbert pojawił się już wśród naszych spotkań kilkakrotnie ze swoją poezją, sięgam po jego bardzo mało znany esej, zresztą z zeszytów literackich, Współczesność historii. Króciutki esej, gdzie Herbert daje wykładnię swojego myślenia o tym, czym dla nas jest historia. I Herbert jest jak najdalszy od przyklaskiwania pewnej mądrości historii. Mówi o niej w zupełnie innych wymiarach. Wszyscy jednak, wszyscy bez wyjątku jesteśmy w historię zaplątani. Lub żeby użyć tego makabrycznego obrazu, jesteśmy więźniami historii. Dokładniej mówiąc, nie wszyscy. Jednym wydaje się jeszcze, że korzystają z iluzorycznej wolności, przeciwko innym toczy się właśnie śledztwo, niektórzy zaś siedzą już na ławach oskarżonych. Co do mnie, uważam, że jestem po wyroku skazującym. Historia jest tutaj jakąś formą zniewolenia. Ten fragment bardzo przypomina mi proces Kafki i los Józefa K. Uświadomić sobie, od czego jesteśmy zależni, to jest też jakaś forma przynajmniej częściowej niezależności, przynajmniej uświadomienia sobie, w co jesteśmy wplątani. Ale Herbert też w tym eseju podkreśla, że nasze czasy są czasami utraty pewnej świadomości historycznej. Świadomość historyczna nie jest tożsama z wiedzą historyczną. Świadomość historyczna jest uświadomieniem sobie, jak bardzo jesteśmy my zanurzeni w przeszłości, jak bardzo przeszłość jest tożsama z teraźniejszością. Nasze postawy, gesty, odruchy, rytuały, nasz sposób myślenia, sposób bycia itd., itd. bardzo często jest pokłosiem historii. Chcąc wykonać krok naprzód, musimy rozliczyć się z przeszłością. I może już na koniec, sięgając nieco głębiej w historię naszej literatury, też jak najbardziej poeta historii Cyprian Norwid. Świadomie mówię Cyprian Norwid, nie Cyprian Kamil. Coraz częściej się podkreśla, że to drugie imię możemy sobie darować, jest imieniem od wierzmowania. Piękny wiersz, który pokazuje, czym bywa historia. Mówię tutaj już o historii uprawianej jako piśmiennictwo, ale czym być powinna i czym może. Jaka jest powinność historyka? Piękny, krótki wiersz Norwida. Historyk. Wiele jest, gdy kto pomierzył stary cmentarz albo i genealogiczny dąb. Wiele, jeżeli inwentarz skreślił, zajrzał epokom w głąb i upostaciowił opis. Ale jeżeli on w starca, w męża, w kobietę powrócił strach ów, z jakim dziad ich drżał, patrząc na pierwszego kometę, gdy po raz pierwszy nad globem stał, to dziejopis. Oczywiście ta skondensowana forma w takim odbiorze, kiedy się słucha, może sprawiać problem, ale proszę zobaczyć, Norwid pokazuje dwa wcielenia historyka. Jeden uprawia taką archiwistykę i to całkiem dobrze, bo to też jest potrzebne, zbiera fakty. Ten, kto pomierzył stary cmentarz, ponazywać, wskazywać daty, przybliżyć nam realia. Tak, inwentarz skreślił. I mamy takie opracowania historyczne. Mówimy, taka nudna historia dat i nazwisk. Ale jest inna historia, za którą tęsknimy. Historia, która daje nam wgląd w pewną samoświadomość epoki. Gdzie dzięki pracy historyka możemy przeżywać to, co przeżywali nasi dziadowie. Wejść ich mentalność. Jeśli on w starca, w męża, w kobietę powrócił strach ów, z jakim dziad ich drżał. Próbuję sobie czasem uświadomić, co przeżywali nasi dziadowie, ci jeszcze, którzy trwali w swoich takich pierwotnych wierzeniach, gdy do naszego kraju zagościło chrześcijaństwo. Historycy tym się zajmują. Jak to w ogóle było, gdy pewnego dnia Mieszko powiedział, teraz jako kraj się ochrzcimy. Przecież ten proces musiał być złożony, bolesny, spotykać się z oporem, o którym świetnie wiemy. Olbrzymia rewolucja, intelektualna również. I teraz pytanie, na ile jest nam w stanie pomóc taka tradycyjna historiografia, a na ile potrzebujemy tutaj literatury pięknej, literatury historycznej właśnie. Do takiego podejścia Państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję.